Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
I want to be your voice. The voice of those who cannot speak.
Benedykt XVI obejrzał film Johna Kenta Harrisona, papież Jan Paweł II. O swojej pracy na planie mówić będą aktorzy. John Voight, odtwórca roli głównej, Mikołaj Grabowski, grający kardynała Ratzingera, oraz Vedante Nosul, który wcielił się w postać arcybiskupa Dziwisza. Mówić także będziemy o krakowskiej konferencji 3 razy tak dla życia, biologii i etyki. Na czwartkowy magazyn 17 listopada zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Film Papież Jan Paweł II, jedno z licznych świadectw miłości, jaką ludzie otaczają tego wielkiego człowieka, pobudza do dziękowania za niego Bogu, powiedział Benedykt XVI po przedpremierowym pokazie dzieła kanadyjskiego reżysera Johna Kenta Harrisona.
Przemawiając w auli Pawła VI do obecnych na projekcji filmu, Ojciec Święty stwierdził, że stanowi on rekonstrukcję historyczno-biograficzną, która wzbogaca wiedzę i świadomość widzów, skłaniając do głębokiej refleksji. Zwrócił uwagę, że film zaczyna się sceną zamachu na placu Świętego Piotra. Dopiero po niej ukazane są w retrospektywie lata, które Karol Wojtyła przeżył w Polsce, a następnie długi pontyfikat. Przypomniało mi się to, co Jan Paweł II pisze w swym testamencie o zamachu z 13 maja, powiedział Benedykt XVI, przytaczając jego słowa. Opatrzność Boża w sposób cudowny ocaliła mnie od śmierci. Ten, który jest jedynym panem życia i śmierci, sam mi to życie przedłużył, niejako podarował na nowo. Odtąd ono jeszcze bardziej do niego należy.
Ludzie odczuwają wielkie pragnienie, by przypominać sobie postać Jana Pawła II, by czuć się blisko niego, mówił dalej papież. Nie chodzi tu tylko o uczucia, ale niewątpliwie o głębszy wymiar duchowy. Widzimy to codziennie w Watykanie, gdy rzesze pielgrzymów zdążają do jego grobu. Ta więź nawiązana w dniach jego agonii i śmierci nie przerwała się. Na całym świecie ludzie podziwiali w nim konsekwentnego świadka Boga, dodał Benedykt XVI.
Rolę papieża w filmie Jan Paweł II powierzono Johnowi Voightowi. Komunizm nie jest jedynym złem.
Stand up for purity.
Dbajcie o czystość.
Stand up for family life.
Dbajcie o życie rodzinne.
The opportunity to interpret brought me to.
Możliwość grania tej roli zaowocowała wieloma przemyśleniami. Cały czas się uczyłem, gdy kręciliśmy jedną scenę po drugiej. Coraz więcej się o nim dowiadywałem. Jak stał się tym człowiekiem, którego widzieliśmy w telewizji, którego podziwialiśmy i który nas fascynował? Jego zdolności, czy to polityczne, czy jego rozumienie ludzi, ogromna wiara, stanowisko w sprawach moralnych, jak to się kształtowało? Skąd czerpał energię? Jeśli ktoś spojrzy na moją pracę, przyzna, że o ile mam jakiś dar, który ją wyróżnia, to jest nim bardzo dobra interpretacja ludzi o cierpiących duszach. Może to właśnie był powód, dla którego okazałem się odpowiednim człowiekiem do tej roli. Z drugiej strony, pewnie też w dużym stopniu identyfikuję się z miłością Jana Pawła II do ludzi. Sądzę, że widzowie będą tym filmem bardzo poruszeni. Modlę się za ludzi młodych. Życie moralne jest prawdziwą podróżą ku wolności i ku radości. Ja w to wierzę. I on to właśnie mówił.
Mikołaj Grabowski w filmie gram kardynała Ratzingera. Po pierwsze muszę powiedzieć, że było dla mnie niezwykłym zaskoczeniem propozycja tej roli. To było wielkie wyzwanie, wielka trwoga, no bo pierwszy raz zdarzyło mi się grać osobę żyjącą i jeszcze głowę Kościoła katolickiego. Bałem się tego, że wszyscy będą patrzeć na mnie i mówić, o, on się uśmiechnął, a nie powinien. O, on powinien raczej zareagować bardziej przychylnie, prawda? Albo, że przecież Benedykt, no nie taki ma gest, prawda? To są wszystko tak straszne jakieś takie przeszkody, które aktorowi grającemu tak wybitną postać po prostu stawiają jakieś bariery i właściwie to człowiek jest troszkę sparaliżowany. To sparaliżowanie mijało w momencie, kiedy przychodziło już do pracy nad scenami. Powiem jak aktor. Jest coś niezwykłego w tym, co nazwę w sposób teatralny kostiumie. Kostiumie księdza, kostiumie biskupa, kostiumie kardynała. Jest coś, co natychmiast przeobraża nie tylko sylwetkę, ale i wnętrze. Jest coś, co formułuje od wewnątrz człowieka, który sutannę włoży. Ja do tego podchodzę bardzo poważnie. Nie jestem aktorem, który często udziela się w filmie, ani w teatrze, raczej reżyseruje, dyrektoruje teatrowi staremu. W związku z tym takie nałożenie sutanny robi niezwykłe wrażenie. Już pomijając fakt, że oczywiście, kiedy byłem młodym chłopcem, urodziłem się w Alvernii, 200-300 metrów od mojego domu, klasztor ojców Bernardynów. No i oczywiście w pewnym momencie chciałem być zakonnikiem. W związku z tym ta sytuacja wraca do mnie, jakby nie tylko z mojego dzieciństwa, no ale i z późniejszych przemyśleń na temat tego, jak moralnie, jak dobrze powinienem postępować w życiu. I ten kostium coś takiego niezwykłego daje. Ja nie sądzę, że ja zgłębiłem postać kardynała Ratzingera. Jak powiadam, ten film nie miał tego wątku w sobie. Ja byłem tylko towarzyszący w kilku scenach. Ale jednak obcowanie z życiorysem Jana Pawła II. Ja kończyłem gimnazjum, to samo co Karol Wojtyła, w Wadowicach. Ja chodziłem do szkoły, moimi kolegami byli synowie tych ludzi, którzy chodzili z Karolem Wojtyłą do gimnazjum. Ba, ja miałem kolegę na ulicy Kościelnej, adwokata obecnie Władysława Bursztyna, i spędzałem bardzo dużo czasu czekając na pociąg, żeby wrócić do Alvernii właśnie u Władka Bursztyna. To jest dokładnie ten dom, w którym mieszkał Karol Wojtyła, który już wówczas był metropolitą krakowskim, o którym dużo mówiliśmy. Także ja jakby obecność Jana Pawła czy Karola Wojtyły mam zaszczepioną od 14 roku życia. To też mój udział w tym filmie, no jeszcze szczególnie, że grałem kardynała, był takim bardzo osobistym przeżyciem. Bardzo osobistym przeżyciem. Ja się strasznie cieszyłem.
One by one they are hunting down the members of the home army.
They are removing our cross from the Bahuta. What should we do?
Next Christmas we should put it back.
Nazywam się Benand Nosul i gram rolę księdza arcybiskupa Dziewisza w filmie Jan Paweł II. Bez żadnej żenady mówię, że to było wyzwanie takie, które może dostać aktor raz w życiu prawdopodobnie. Dlatego ja nazywam to amerykański sen, tylko że w polskim wykonaniu. Moje całe spojrzenie na religię to jest dla mnie niesamowite, bo miejsca takie jak Watykan, jak papieża sypialnia, czy wejście do sypialni, czy nagle dziemele szpital, stało się takim, jak ja bym przeszedł przez to. I stąd całe odkrycie naprawdę duchowości i wielkości na moim poziomie, to było coś niezwykłego. Powiększyło mój zakres wiadomości o tym, co papież pisał, bo musiałem dużo czytać na ten temat. No i oczywiście te relacje między człowiekiem wielkim, a w tym samym czasie oddanym, jak ksiądz arcybiskup Dziwisz, i papież, który na pewno w jego oczach był człowiekiem już wielkim. Dla mnie osobiście to był świętym prawie że od początku, ze względu na to, że jednak patrzę na to z retrospektywy pewnej. Także zmiana jest ogromna, ogromna w moim życiu wewnętrznym.
How is it possible a citizen of a socialist country is elected pope?
Solidarność! Solidarność!
Do sekcji polskiej sekretariatu stanu docierają różne dokumenty, scenariusze filmowe z pewnością rzadko. Ksiądz prałat Paweł Ptasznik, konsultant scenariusza filmu, który obecnie wchodzi na ekrany. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Jaka była księdza pierwsza reakcja po zetknięciu z tymże właśnie scenariuszem?
Tak się złożyło, że ten drugi scenariusz dotarł po projekcji filmu Karol, człowiek, który został papieżem. I wydawało mi się w pierwszym momencie, że może to trochę za dużo, ale ponieważ zostałem poproszony o przeczytanie tego projektu, zrobiłem to i po dyskusjach z twórcami doszliśmy do wniosku, że ten projekt scenariusza nie jest najlepszy. Oni po prawie pół roku przepracowali ten projekt od początku, i okazał się o wiele bardziej odpowiadający chęci przedstawienia osoby papieża, jego osobowości, jego duchowości, jego myśli. Także był do przyjęcia, ale i ten drugi projekt wymagał wielu poprawek. Tych uwag, które staraliśmy się przekazać twórcom, było 12-15 stron, z czego większość została uwzględniona. Oczywiście nie wszystkie, ale to są szczegóły, które można pozostawić i powiedzieć, że dla Polaków to może wyglądać na błąd, ale dla Amerykanów to jest jakaś wartość.
Oczywiście nie sposób bardzo dokładnie wchodzić w szczegóły. W którym kierunku ogólnie te sugestie wasze szły?
To były właściwie dwa rodzaje sugestii. Pierwsze związane z rzeczywistością Polski, Krakowa, a więc uwagi typu logistycznego. Na przykład, że seminarium nie mogło się znajdować w Pałacu Królów na Wawelu, a musiało się znajdować w Pałacu Biskupów Krakowskich. Ta akurat uwaga nie została uwzględniona, ale z tego względu, że reżyserowi bardzo podobał się dziedziniec wawelski i chciał pokazać ten kawałek pięknego renesansu i w Ameryce, i na całym świecie. A inne były uwagi życia kościelnego, liturgii, strojów, a szczególnie dialogów. Jednak staraliśmy się, żeby to, co papież mówi w filmie, było wzięte z jego autentycznych wypowiedzi i żeby nie fałszowało jego nauczania, żeby to było nauczanie papieskie, a nie wymyślone.
Film dopiero wejdzie na ekrany, obecnie prapremiera. Czego widzowie w Polsce mogą po tym filmie się spodziewać, na co oczekiwać, na co liczyć?
Myślę, że widzowie w Polsce będą oglądać ten film trochę przez pryzmat poprzedniego filmu, to znaczy filmu Giacomo Battiato, Karol, człowiek, który został papieżem. Nie ważyłbym się tutaj oceniać, który z tych filmów jest lepszy. To są dwa różne filmy. Jeden jest bardzo dynamiczny i dbający o historyczne realia, może mniej zwracający uwagę na duchowy wymiar życia Karola Wojtyły. Natomiast drugi jest bardziej statyczny, ale może bardziej przemyślany od strony duchowego rozwoju, aż do decyzji pozostania kapłanem i pójścia drogą Kościoła do końca. Jest to film, który przedstawia postać, nie przedstawia historii. I myślę, że nawet jeżeli można mieć uwagi do pewnych szczegółów historycznych, to i tak trzeba ocenić ten film bardzo pozytywnie i dobrze.
Zapaść serdeczne, ksiądz prałat Paweł Ptasznik, szef Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu, konsultant scenariusza filmowego. Dziękuję.
Bóg zapłać.
Aborcja, eutanazja, kara śmierci czy tak zwane złe urodzenie to problemy, z którymi zmagają się dziś społeczeństwa. Wraz z rozwojem nauki rodzą się nowe dylematy związane z poszanowaniem życia i godności człowieka. W Krakowie zebrali się naukowcy, etycy i lekarze z całej Polski, by powiedzieć trzy razy tak dla życia, dla biologii i dla etyki. Konferencje pod takim hasłem zorganizowały Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Katedra Katolickiej Nauki Społecznej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Naukowcy, filozofowie i teologowie mówią w Krakowie trzy razy tak – dla życia, dla biologii i dla etyki, podkreśla ksiądz profesor Tadeusz Biesaga z Papieskiej Akademii Teologicznej.
Tak dla życia. I tu życia szeroko pojętego to nie znaczy tylko życia sprawnego biologicznie, sprawnego psychicznie, ale również życia ludzkiego, człowieka chorego, człowieka cierpiącego. My mówimy tak. Drugie tak, biologia. Chcemy, żeby biologia służyła życiu, a więc żeby nauki empiryczne, podając nam wiele informacji, tak jak na przykład ekologia prenatalna, która chce służyć już życiu w okresie prenatalnym. Oczywiście, że nauki przyrodnicze mają wielki sukces, ale jest też etycznego wykorzystania, czyli dla dobra człowieka, bo wszelkie sukcesy można wykorzystać też przeciw człowiekowi. I to jest dla biologii, wciągamy ją, żeby służyła człowiekowi i dla etyki, i proces sceptycyzmu, agnostycyzmu, kwestionowania jakiejkolwiek prawdy, postmodernizmu. Wydaje się, że prawdy się nie da ustalić, ale taka kultura niesie konsekwencje na terenie etyki. To znaczy, jak nie ma prawdy, to znaczy różnica między zabijaniem a niezabijaniem jest żadna. W związku z tym problem na przykład samobójstwa, eutanazji, zaczyna być określony, że to jest właściwie wszystko problem wolności człowieka. Więc wolność zaczyna być nieukierunkowana, wolność zaczyna być samowolą i generalnie samowola obraca obraca się wielokrotnie przeciw życiu.
Spory o życie rozgrywają się dziś przede wszystkim w sferze problemów bioetycznych. Niestety zbyt często są one używane jako karty przetargowe w grach politycznych. Stąd gorące emocje towarzyszące tym dyskusjom, zauważa ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
To są zagadnienia fundamentalne życia, wartości życia, jakości życia, problemu aborcji, eutanazji, sztucznego zapłodnienia i tak dalej. Rzecz w tym, że z reguły utarło się, że my dyskutujemy o tych sprawach w pewnym kontekście politycznym. Homoseksualizm wypływa jako przede wszystkim problem przedwyborczy, prawda, jako synonim tolerancji i demokracji czasów współczesnych, że aborcja staje się pewną kartą przetargową w tak zwanych sporach między prawicą a lewicą, liberalizacja bądź restrykcyjny charakter tej ustawy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że nie sposób i nie uwolnimy się na pewno od tego upolitycznienia tych problemów, zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. Natomiast wydaje mi się, że takie upolitycznienie po prostu nie sprzyja rzetelnej prezentacji poglądów.
Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zdania, że są to zjawiska niepokojące. Ich konsekwencją jest rozmycie i fałszowanie pojęć, ale przede wszystkim zaburzenie ładu społecznego.
Jest to zjawisko zaciemniające rzeczywisty obraz i fałszujące prawdę. Jan Paweł powiedział kiedyś bodajże w liście do rodzin, że jedną z symptomów naszych czasów współczesnych jest kryzys prawdy i związany z nim kryzys pojęć. Jadę przez Warszawę, ale z Poznania, gdzie nastąpiła odmowa parady równości, tak zwanej parady równości. Samo pojęcie parady równości jest, powiedzmy, absurdem. Wyrzucane w toku dyskusji takie hasła jak tolerancja bez ograniczeń, demokracja uliczna, bo tak by trzeba było ją dopowiedzieć, równość, która jest właściwie wykoślawieniem jakichkolwiek zasad równości. Są z jednej strony zaciemnieniem pojęć czy zafałszowaniem pojęć, są deformacją prawdy, ale w gruncie rzeczy są też burzeniem pewnego porządku społecznego, pewnego ładu kulturowego, na którym się opieramy.
Te tendencje są bardzo silne w krajach Europy Zachodniej, stąd wciąż wielka rola polskiej bioetyki. Zdaniem księdza profesora Wojciecha Bołoza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, polska kultura charakteryzuje się sporą wrażliwością na wartość osoby ludzkiej. Nasz głos w sporach bioetycznych może więc okazać się decydujący.
Bioetyka europejska to jest przede wszystkim konwencja bioetyczna, która została przed paroma laty ogłoszona. Ta konwencja europejska, która wyznacza pewne ogólne trendy w Europie, nie tylko wyznacza, ale wręcz zobowiązuje do nich. Ona bazuje na koncepcji praw człowieka i godności człowieka. Równocześnie jesteśmy świadkami, że w różnych krajach, no najbardziej to jest widoczne w Holandii, w Belgii, ale nie tylko, są pewne rozwiązania, które właściwie zupełnie zaprzeczają temu, jak chociażby eutanazja. I teraz trzeba by pokazać, czy rzeczywiście eutanazja jest do pogodzenia z prawami człowieka. Wielu Europejczyków, ale także wielu Polaków nie ma wrażliwości na tradycję biblijną. Natomiast prawa człowieka są kodem uniwersalnym. Jeżeli jakiś kod etyczny jest uniwersalny w tej chwili w świecie, to właśnie ten kod. I ja myślę, że warto się do tego odwoływać. Nasze polskie środowisko bioetyków ma wrażliwość na podmiotowość człowieka, na to, żeby zagwarantować człowiekowi nie tylko zespół, powiedzmy, jakiejś możliwości do życia, ale żeby również było to życie ludzkie.
Tym bardziej, że system demokratyczny może stwarzać zagrożenie dla najsłabszych, dzieci w okresie prenatalnym, a także osób chorych i w podeszłym wieku, alarmuje ksiądz profesor Tadeusz Biesaga.
Dla korzyści, dla postępu trzeba ich poświęcić. Tak mówiliśmy również, poświęcając czarnoskórych, poświęcając kulturę indiańską, niszcząc ich i tak dalej. Ten proceder trzeba by w demokracji szczerze ocenić i trzeba by powiedzieć, że razem z wyzwoleniem innych narodów wszyscy są wyzwoleni. Również człowiek w okresie prenatalnym jest wyzwolony, również człowiek w okresie końcowe życie ma mieć miejsce w społeczeństwie.
Trzy razy tak dla życia, dla biologii, dla etyki ma być odpowiedzią polskich naukowców na lansowane w wielu środowiskach trzy razy tak dla aborcji, antykoncepcji i specyficznie pojmowanej edukacji seksualnej. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W czwartkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.